Dzisiaj zajrzymy do ostatnich trzech rozdziałów Księgi Przypowieści. Czytamy Księgę Przypowieści w taki nietypowy sposób. Ja pozwolę sobie przypomnieć. Zaczęliśmy czytać od rozdziału, który mówił słowami Agura, że jest człowiekiem nierozumnym i potrzebuje, aby uczył się od samego Boga. Zadawał zagadki, które będą dla nas kiedyś takim pytaniem, które będzie żądało rozwiązania. Między innymi zapytał, czy znamy imię tego, kto wszystko stworzył, czy znamy imię tego jego syna. Jest tam szereg wypowiedzi, które wskazywały na to, że Agur chciał poświęcić całe swoje życie temu, aby właśnie Bóg był jego nauczycielem, żeby nie uczył się tej mądrości od ludzi, ale żeby się uczył od samego Boga, żeby Bóg go kształtował, żeby Bóg go prowadził. Bo jest to mądrość z góry. Nie ta ludzka, nie ta ziemska, ale ta, która zstępuje z góry, która ma człowieka po prostu podporządkować no, najwyższemu. No i zaczęliśmy od rozdziału, to był rozdział 30 rozdział. A później przeszliśmy do pierwszych 9 rozdziałów Księgi Przypowieści, w których prezentuje się sama mądrość. Mądrość prezentuje się tam w szczególny sposób, ponieważ pierwszy, drugi, 8 i 9 rozdział są to wypowiedzi mądrości w pierwszej osobie, a pomiędzy nimi znajdują się rozdziały, które są nauczaniem matki i ojca. I ja tutaj zarysowałem taki schemat myślenia, który w Księdze Przypowieści jest, myślę, na pierwszym planie. Najpierw matka uczy dziecko, później przejmuje opiekę nad nim ojciec, też go strofuje, ale troszeczkę inaczej. Niby mówią to samo, ale te słowa ojca są bardziej takie dobitne. Później ten młody człowiek staje się młodzieńcem i zaczynają go nęcić różne rzeczy i doznaje szeregu, dzisiaj byśmy powiedzieli, korekt, takich wskazówek i przestróg, żeby pewnych rzeczy nie robił, żeby pewnych rzeczy się nie dotykał. I zawsze idzie to w jednym kierunku, żeby nigdy nie schodził z tej dobrej drogi i nigdy nie wchodził na tą złą drogę, żeby się wystrzegał ze złych ludzi, a uczył się od dobrych ludzi, żeby słuchał tego, co Boże, a wystrzegał się tego, co ludzkie. I tak naprawdę to ci rodzice powtarzają słowa tej mądrości, która nawołuje. W pierwszym i drugim rozdziale uczy nazywać wszystko po kolei, nazywać po imieniu, rozróżniać dobro od zła, mądrość od głupoty. I w tym 8 i 9 rozdziale mamy taką prezentację mądrości, ale mamy też prezentację głupoty. Pani mądrość nawołuje na placach, nawołuje z wyżyn, do wszystkich, którzy potrzebują tej mądrości, do prostaczków, do ludzi, którzy chcą się od Boga czegoś nauczyć, ale też nawołuje pani głupota. Pani głupota wszystko mówi tu i teraz. Chodź teraz, napij się, chodź do mnie, męża nie ma w domu. Wszystko jest tu i teraz, w czasie teraźniejszym. Mądrość nawołuje w czasie przyszłym, że musisz zważyć na przyszłość, że musisz uważać na to, co cię kiedyś będzie czekało. Ponieważ droga do Szeolu to jest droga jednokierunkowa i stamtąd nie ma powrotu. Na tej drodze są 2 znaki. Jeden znak to jest droga jednokierunkowa, a drugi to jest ślepa uliczka. I nie ma żadnej informacji, że stamtąd można wrócić. Tam po prostu kto schodzi, już nie wraca. I przed tym przestrzega matka, przed tym przestrzega ojciec, przed tym przestrzega sama mądrość, i przede wszystkim mówi, zważajcie nie na to, co tu i teraz, nie dajcie się złapać tu i teraz, bo ten świat was będzie nęcił, ten świat was będzie kusił, ale wy myślcie o przyszłości. Kiedyś ktoś ciekawie to przyrównał do takich papierów wartościowych, które są rozrzucone po całym świecie. I można je pozbierać, ale one dzisiaj nie mają żadnej wartości, ale będą miały kiedyś wartość. I ci, którzy się wykażą tymi papierami, okażą się tymi, którzy są mądrzy. Bo zbierają to, co tak naprawdę my dzisiaj nazywamy Słowem Bożym, co jest mądrością Bożą. Jeżeli oni będą wyzyskiwali czas na to, aby ta mądrość została w nich i zgodnie z nią żyli, to oni później będą nazwani, no właśnie, królami. Ponieważ kiedy młodzieniec staje się dojrzalszy, przechodzi do kolejnego etapu życia, to jest etap mąż i żona. No i to znowu jest szereg różnych wyzwań, które będą tych ludzi dotykały. No i Księga Przypowieści na ten temat wypowiada się z taką bardzo mocną stanowczością, aby oni zważyli na ten czas, kiedy są razem, bo to jest najważniejszy czas ich życia. Kolejny etap to jest taki, kiedy ten mężczyzna staje się już mędrcem. Czyli można by powiedzieć, że już rozumie, o co w tym życiu chodzi. Jest w stanie nauczać też innych, dając rady, które sam przeżył. Że to nie jest tylko czysta nauka, czysta teoria, ale to jest po prostu kwintesencja tego, co on sam przeżył. A potem już się jest królem, czyli jest się odpowiedzialnym za innych. Czyli twoja decyzja, decyzje, które ty podejmujesz, to już nie są tylko decyzje, które się podejmuje za samego siebie, ale to są decyzje, które się podejmuje za innych ludzi. I konsekwencje tego, jakie my decyzje podejmiemy, okazuje się, że też mają wymiar albo doczesny, albo wieczny. Albo są w kierunku królestwa, albo w kierunku Szeolu, z którego, jak wiemy, już się nie wraca. I co ciekawe, ani matka, ani ojciec nigdy nie przestają karcić syna. Nawet jak już jest młodzieńcem, mężem, mędrcem, królem. Bo mądrość się nigdy nie zmienia. Droga mądrości to jest zawsze droga pokoju. Droga mądrości to jest zawsze droga życia. Jest to nazwane drzewem życia, ponieważ to służy tak naprawdę ratowaniu życia. Ta mądrość to jest mądrość ratująca życie. I dzisiaj otworzymy sobie 31 rozdział. Są to słowa Lemuela, króla Massy, których uczyła go matka. Czyli można powiedzieć, że dotykamy teraz już tego ostatniego etapu. Cóż mam ci powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, synu mojego łona, synu moich ślubów, nie oddawaj kobietom swojej siły. Nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, ani książętom pragnąć mocnego napoju. Aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionemu na duchu. Niech piją i zapomną o swojej nędzy, niech zapomną o swoim trudzie. Otwieraj usta w obronie niemego, w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swe usta i sądź sprawiedliwie. Ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Więc na samym końcu znowu jak gdyby wracamy do tematu mamy, ale ta mama już nie poucza małego chłopca, synka, ale dorosłego mężczyznę, króla, który ma być odpowiedzialny i współodpowiedzialny za życie innych ludzi. Bo okazuje się, że nasze decyzje takie właśnie są. Decyzje, które podejmujemy, one mają wpływ na tych, którzy z nami obcują, którzy z nami mieszkają, którzy z nami żyją, z którymi my żyjemy, za których stajemy się odpowiedzialni. I kiedy analizujemy sobie Księgę Przypowieści tylko pod kątem wypowiedzi ojca i matki, to okazuje się, że tam w samym środku Księgi Przypowieści ojciec nie szczędzi razów dla swojego syna, bo zrobi wszystko, żeby wygonić z niego głupotę. Bo ta głupota to jest właśnie ten taki pęd do tego, co tu i teraz, co możemy mieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, w promocji. Mówią nam jeszcze, że jeżeli tego nie weźmiesz, to stracisz. No i my dajemy się po prostu na to nabrać. I tak naprawdę ojciec i matka tłumaczą temu synowi, żeby się nie dał nabierać. Mało tego, kiedy ten syn dorasta, to ojciec i matka tłumaczą mu, że musi bardzo uważać na obcą kobietę. Na kobietę, która może go tu i teraz zaprowadzić do Szeolu. A stamtąd nie ma wyjścia. Mało tego, to samo jest powtórzone, kiedy już jest mężem, to samo jest powtarzane, kiedy jest mędrcem i są takie wypowiedzi, które mówią o tym, że ona tam już wielu zaprowadziła. Czemu? No bo skorzystali tu i teraz. Wszystko, co jest tu i teraz, to jest coś, co nas nęci, co nas po prostu, można powiedzieć, rozłachaca, ale my mamy się kierować mądrością. Mądrością, która jest skierowana swoim patrzeniem w przyszłość. I to spojrzenie, ten kierunek patrzenia ku przyszłości ma nam jak gdyby pokazać pewien obraz. Co dla nas może być takim wspaniałym obrazem, kiedy wszystko się spełnia, wszystko funkcjonuje, kiedy jesteśmy radośni? No tym obrazem jest właśnie rodzina. Mąż i żona. No powiedzmy idealne małżeństwo. No i proszę sobie otworzyć ten 31 rozdział i teraz przeczytamy od 10 wersetu aż do 31 historię, którą jedni nazywają pochwałą dzielnej kobiety, a inni nazywają hymnem o doskonałym małżeństwie. Dzielna kobieta. Trudno o taką. Jej wierność przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę, len, pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywają. Pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa też w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciona. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia. Jej szata jest purpurą i bisiorem. Mąż jej w bramach szanowany. Zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, a pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk, zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramiach wysławiają jej czyny. No i mamy tak naprawdę tu obraz kobiety. I w jednym wersecie jest mąż. Pomiędzy tym, jak ona wyrabia ubrania, pomiędzy tym, jak własnymi rękami pracuje i rozdaje pracę innym, jest o nim powiedziane, że jest szanowany. Jest powiedziane, że zasiada w Radzie Kraju. A na koniec jest jeszcze powiedziane, że o nią sławi. Można powiedzieć, że jeden drugiego docenia. Ja to kiedyś tu powiedziałem, ponieważ no, utkwiło mi to kiedyś w pamięci, że za każdym wielkim mężczyzną stoi jeszcze większa żona. Bo tak naprawdę bez niej nie mógłby tego wszystkiego robić, co robi. I tu też widzimy, że ona jest dla niego tak potężnym zapleczem, które pozwala mu radować się tym, kim jest, co robią razem, co razem zbudowali, w czym wzięli udział. I wszystko jest to nazwane bogobojnością. Wszystko to jest podszyte tą bogobojnością, ale przede wszystkim tą mądrością, że oni skorzystali z tych wszystkich rad, które zostały dane w Księdze Przypowieści. I znowu wracając do pierwszych 9 rozdziałów, bo to tak naprawdę jest pierwsza księga Księgi Przypowieści, tam mądrość jest kobietą. Jest to wypowiedź za każdym razem w formie rodzaju żeńskiego. Mądrość zachęca nas do tego, abyśmy skupili się na tym, aby Bogu przynieść chwałę, a nie wstyd. Że w każdej chwili naszego życia my mamy tą mądrość brać jako drogowskaz. Tutaj na samym końcu Księgi Przypowieści mamy praktyczny wyraz tego, jak to ma wyglądać w normalnym życiu. Tu nie ma mędrkowania, tu nie ma mędrców, ale są ci, którzy zasiadają w Radzie. Wcześniej czytaliśmy, że gdzie jest wielu tych, którzy radzą, tam jest też to Boże błogosławieństwo. Kiedy ludzie ze sobą przebywają i oni kierują się wszyscy mądrością, to Bóg to błogosławi. Bóg się do tego przyznaje. Kiedy otworzymy sobie 8 i 9 rozdział Księgi Przypowieści, to w 9 rozdziale, ostatnio o tym mówił Adam, jest powiedziane, że mądrość zbudowała swój dom na 7 filarach. I te 7 filarów ja sobie na potrzeby tak naprawdę czytania Księgi Przypowieści przyporządkowałem do 7 zbiorów ksiąg, które znajdują się w Księdze Przypowieści. Jedni dzielą na 9, wydzielając ten prolog 9 wersetów i rozdzielając ten 31 rozdział na 2. Ja to traktuję jako jedną księgę, ponieważ to są klamry, które tak naprawdę zamykają dwie księgi, których naucza sam Salomon, które pewnie na następnym spotkaniu będziemy czytali. Ale te 7 ksiąg tak naprawdę to jest kilka etapów życia każdego z nas. Bo każdy z nas był dzieckiem, każdy młodzieńcem, niektórzy będą dopiero. Większość z nas ma rodziny, ma żony. Wielu z nas przyprószył siwy włos. Mądrość przypisana wiekowi powinna się objawiać, bo Bóg mówi, że to jest podstawa. Jeżeli ktoś dożywa sędziwego wieku, to jemu też jest przypisana mądrość, którą on przeżył. Ci ludzie mają do powiedzenia dużo więcej niż ktoś, kto zna to tylko z książek, z teorii. Dlaczego? No bo oni to po prostu przeżyli. To nie jest zmyślone, to nie jest wymyślone. Oni zobaczyli Boga w działaniu wielokrotnie. Oni widzieli działanie Boga w swoim życiu i oni o tym mogą zaświadczyć. To nie są tylko teorie i formułki. To jest praktyka życia. I ta praktyka życia w 9 rozdziale jest właśnie podzielona na takie rady mądrości, która wypowiada się w ten sposób. Od 10 wersetu, 9-10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni, przedłużą się lata Twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam będziesz miał korzyść ze swojej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. I w tym momencie, kiedy dochodzi do takiego podziału mądrość i szyderstwo, który jest, można powiedzieć, używany w Księdze Przypowieści na przemian z głupotą, bo szyderca to jest ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale wartości niczego. On może o wszystkim coś wiedzieć i coś powiedzieć, ale on nie potrafi tego wartościować. On nie potrafi tego rozróżnić, co ma prawdziwą wartość i co można dla czego poświęcić. On tego nie potrafi. To jest jedne z przysłów, które tak można powiedzmy tu przytoczyć, że zna cenę wszystkiego, ale wartości niczego. I w tym momencie przechodzimy do autoprezentacji głupoty. 13 werset. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swego domu na tronie wysuniętym w punktach miasta. I wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, chleb pokątnie jedzony smakuje. A prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Czyli wszystkich, których do siebie zaprasza, to tak naprawdę kieruje do Szeolu. To jest ta właśnie jednokierunkowa droga, z której nie ma powrotu. Księga Przypowieści ma nam dać przede wszystkim mądrość jako narzędzie do rozróżniania tego, co jest wartościowe, co ma prawdziwą wartość. I pamiętamy, w jaki sposób król Salomon objawił swoją mądrość. Pierwsze zadanie, jakie otrzymał od Boga, to były dwie niewiasty, które się pokłóciły o to, do której należy dziecko. To były dwie kobiety lekkich obyczajów. Jedna z nich przyległa swoje dziecko i zadusiła je, ale w nocy podmieniła te dzieci. No i sprawa trafiła przed sąd do samego króla i on miał rozsądzić, do której należy dziecko. Jedna i druga mówiła, że to jej. No to Salomon kazał rozciąć dziecko na pół i wtedy serce matki się, można powiedzieć, objawiło i ona powiedziała, to niech żyje, niech należy do niej. Czyli ona była w stanie zrezygnować z tego, co należało do niej, co było jej dzieckiem, tylko po to, żeby zachować jego życie. Tej drugiej zależało na racji. Nagle ta mądrość tego Salomona objawiła nam takie dwa światy. Właśnie mądrość, która ratuje życie, która jest pokojem, bo ona dla pokoju poświęciła swoje dziecko. I rację, która jest w stanie nawet zabić. Bez zmrużenia oka. I dla mnie ta mądrość Księgi Salomona tak naprawdę uczy nas tego wartościowania. Czyli wkroczenia w te prawdziwe życie i w decyzje, które będą stanowiły o wartości twojego życia, ale też o wartości ludzi, z którymi my się stykamy. Że to wszystko ma znaczenie. Dla Boga to wszystko ma znaczenie. Dlatego tyle rozdziałów jest poświęconych mądrości. Ja osobiście uważam, że list Jakuba jest oparty na tych 9 rozdziałach Księgi Przypowieści i w 27 przypadkach cytuję nawet te fragmenty. Uważam też, że list Jakuba, który mówi o mądrości, która wstępuje z góry, bazuje na tym po to, żeby nam pokazać, że ta mądrość się tak naprawdę nigdy nie zmieniła. Nigdy. Ona zawsze była taka sama. Zawsze dążyła do pokoju, zawsze była drogą życia i po tym ją można było rozpoznać. I nigdy nie walczyła o swoje na śmierć i życie. Ona była ustępliwa, łagodna. Ona była czymś, co z człowieka wychodziło jako Boży dar. Księga Przypowieści w 8 rozdziale tak nawołuje. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum się tak odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg, usadowiła się u wylotu bram miasta, u wejścia do przedsionków, głośno woła, do was, mężowie, wołam. Mój głos zwracam do synów ludzkich. Uczcie się w roztropności, prostaczkowie. A wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe to, co wypowiadają moje wargi. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust i nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę bardziej niż srebro, bardziej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem cenniejsza jest niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością i umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana, to znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek, mam rozum, mam także i moc. Dzięki mnie królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy rządzą sprawiedliwie. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a tych, którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo, sława, trwałe dobra, powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżkami sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniam ich skarbce. I później jest ten hymn, który mówi, że Bóg stworzył mądrość jako pierwocinę swojego stworzenia. Że od tego tak naprawdę zaczął. I tak naprawdę mądrość też zachęca nas do tego, abyśmy od tego zaczęli, bo jeżeli my nie skorzystamy z tej Bożej mądrości, która nienawidzi buty, pychy, złych postępków, przewrotnej mowy i nie pójdziemy w kierunku rady, rozsądku, umiejętności porozumiewania się według tych Bożych standardów, No to po prostu mądrość nam mówi, że się pogubimy. Po prostu się stracimy. I wielu się już straciło. Każdy z nas ma tak naprawdę do przejścia tę samą drogę. Chociaż to będą różne ścieżki, ale kierunek jest ten sam. Tym kierunkiem jest przyszłość, do której mamy dojść jako zwycięzcy, jako mądrzy, a jak, nie jako niemądrzy. Mądrość mówi, że to jest więcej warte niż złoto, srebro, jakieś klejnoty, jakieś ozdoby. Dlaczego to ma taką wartość? No bo jeżeli masz w sobie mądrość, to tak naprawdę masz wszystko. Bo ty zawsze będziesz mógł, czy mogła z tego skorzystać, co ci Bóg da. Bo mądrość powoduje, że wszystko się pomnaża. Bo to ma błogosławieństwo Boże. Bo to ma podstawę tego stworzenia, o którym Bóg powiedział, że tak naprawdę zaczął je tworzyć poprzez mądrość. Od mądrości zaczął. Mało tego, jak mówisz, że znaczy bać się Pana, że to znaczy nienawidzieć zła, to ja myślę, że się nie myli. Po prostu to jest nasze zadanie. My musimy umieć rozróżnić, co jest złe i po prostu się tym brzydzić i tego nienawidzić. A po tych wersetach jest mowa o królach, o książętach, którzy właśnie tą mądrością rządzą i prowadzą całe narody i ludy. Ta mądrość działa. Ta mądrość nie przestała działać nigdy i nadal będzie działała, jeżeli zostanie przez nas zauważona także i w nas. Jeżeli zostanie przywołana, jeżeli my wszystko za nią oddamy. Jak o Bogu mówią Hebrajczycy? Jak należy Boga kochać? Z całej duszy, z całej siły swojej, z całej miłości swojej, z całego umysłu swojego. Jeżeli będziecie czytali pierwsze 9 rozdziałów Księgi Przypowieści, to tam macie dokładnie takie same nawoływanie. Jeżeli tego nie będziecie pragnąć, tak jak życzy sobie tego Bóg, to też to będą zawołania, to będą chęci, marzenia, a to ma być rzeczywistość. Tak naprawdę Księga Przypowieści uczy nas jednej ważnej lekcji. Żebyśmy nie skończyli jako marzyciele, nie wierzyli w swoje własne wyobrażenia, ale sięgnęli do tej rzeczywistości, w której Bóg się tak naprawdę objawia i w tej rzeczywistości nas uczy i nas poucza. A my jesteśmy tymi, którzy są przez Boga bezpośrednio nauczani. Ósmy rozdział i werset 22. Pan stworzył mnie jako pierwocinę swego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków, przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone, powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wprowadzał potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby nie przekraczały jego rozkazu. A gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim cały czas, i grając na okręgu ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Ja myślę, że to nawołanie mądrości nie potrzebuje, żeby tu nic dodawać. Ani od siebie, ani ktokolwiek, nawet jakby to próbował bardziej skomentować, no to nie może po prostu nic do tego dodać, bo to jest proste i zrozumiałe dla każdego. Wybierz przez to życie, abyś żył. Czyli wybierz mądrość. Wszystko za tą mądrość masz dać. Bóg tą mądrością się na początku posłużył, a ona się wszystkim, co Bóg stworzył, rozkoszowała. I synami ludzkimi. To my mamy teraz jak gdyby jej oddać to, że jej poszukujemy, aby nadal się mogła nami rozkoszować. Kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, kiedy mówimy o początkach stworzenia, to wiemy, że Pan Bóg tak naprawdę nim się posłużył. I Jego mądrość była mądrością praktyczną. To była praktyka. To nie było tylko mówienie. On przyszedł na ziemię do ludzi, których stworzył, żył z nimi, umarł jak oni, umarł za nich. Bóg go zbudził z martwych. To wszystko było prawdziwe. Tam nie było tylko mówienia. Tam było to, czego Bóg tak naprawdę oczekuje od tego, by każdy mądry robił. Czyli to, co mówisz, to, co robisz i to, co myślisz, żeby to było to samo. I żeby to wszystko wychwalało Boga. Amen.